Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Ze mną również Elżbieta Krzyżaniak. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Psycholożka, coach, a także autorka bloga Psychologiczny Punkt Widzenia. No właśnie, jaki jest punkt widzenia psychologa w czasach pandemii, kiedy nagle świat nam się wywrócił do góry nogami, to myślę, że to jest bardzo ciekawe też dla psychologów. Obserwować rzeczywistość i ludzkie zachowania. Czy one są rzeczywiście drastycznie inne od tych, z którymi pani ma do czynienia na co dzień w gabinecie?
Myślę, że obserwowanie ludzkich zachowań, ale też swoich własnych zachowań w czasie pandemii, ono nie jest drastycznie inne niż obserwowanie zachowań moich klientów w trakcie stanu normalnego. Natomiast każdego z nas epidemia dosięgnęła na innym etapie, w innym momencie i z innym pierwotnym lękiem, bo myślę sobie, że mówiąc o pandemii, mówiąc o reakcjach, naturalnie musimy poruszyć temat podstawowej emocji, która się pojawia, czyli lęku. Lęku, który jest jedną z najważniejszych ludzkich emocji, lęku, który jest potrzebny, który jest ważny i który jest regulatorem. Każdy z nas to nasilenie lęku jako cechy ma inne i w związku z tym inaczej reaguje w sytuacji, kiedy ta homeostaza się zaburza i kiedy jesteśmy wyprowadzani ze stanu komfortu albo dzieje się coś, z czym sobie po prostu nie radzimy.
Czasami jest tak, że żyliśmy już w jakimś lęku, tak? Bo na przykład mamy taką konstrukcję lękową, bardziej jesteśmy skłonni do różnego rodzaju zaburzeń czy nerwic. Myślę sobie, że taka sytuacja ekstremalna może potęgować u ludzi nadwrażliwych jeszcze te reakcje lękowe i wyolbrzymianie sytuacji. Nie wiem, czy pani również z tym się spotyka teraz.
Dokładnie tak jest. Ludzie, którzy już wcześniej mieli podwyższony poziom lęku, oni dostają dodatkowe doładowanie, a ten podwyższony poziom lęku, on był też związany z tym, że mechanizmy radzenia sobie z lękiem, mechanizmy radzenia sobie z frustracjami dnia codziennego u nich nie są tak dobrze wypracowane, jak u ludzi, którzy, nazwijmy to, potencjalnie są zdrowi. W związku z tym myślę sobie, że nawet jeżeli ty radzisz sobie dobrze z aktualną sytuacją, czyli zachowujesz spokój, zachowujesz dystans do całej sytuacji, to nie jest takie oczywiste, że każdy z nas będzie sobie w taki sposób potrafił poradzić. I warto o tym pamiętać z tego też względu, żeby popatrzeć trochę na drugiego człowieka, nie jak na histeryka albo na kogoś, kto przesadza, tylko z taką łagodnością, ale też z takim podejściem: ja się mogę zaopiekować twoim stanem. Ja rozumiem, co się z tobą dzieje.
Pani Olu, wzięła pani udział w czymś, co nazywa się webinarium. Zorganizowała to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Odpowiadała pani na pytania czytelników. Ta forma właśnie pracy online, czy takich wystąpień psychologów, specjalistów online, ona stała się ogromnie popularna w ostatnim czasie. Sama obserwuję, że uniwersytety ruszyły z taką pomocą psychologiczną zbiorową. Jak pani to ocenia? Czy to jest dobre posunięcie, czy nam rzeczywiście potrzebna jest szczególnie teraz jakaś taka interakcja, nawet przez ten ekran naszych telefonów, tabletów, czy komputerów?
Ja z takich moich doświadczeń związanych z pracą online, to webinarium, ale też praca ze studentami na platformie, albo też terapia prowadzona online z moimi klientami, wiem, że to jest potrzebne i konieczne, ponieważ każdy z nas przez sytuację związaną z koronawirusem coś stracił. Niektórzy tracą relacje i dla nich tutaj największym problemem jest utrata relacji. Niektórzy tracą możliwość działania, czyli to działanie jest ograniczone. Niektórzy tracą wolność i nie mają takiej szansy, żeby się inspirować. Niektórzy tracą strukturę. I praca online, obecność online, ona może tak naprawdę zastąpić realizowanie tych ważnych potrzeb online i dzięki temu my możemy w dalszym ciągu bez przeszkód albo z mniejszymi przeszkodami realizować to, co jest dla nas ważne. Natomiast odnosząc się do pani pytania dotyczącego webinarium, ono polegało na tym, żeby ustosunkować się do pytań, które przysyłali klienci biblioteki. Te pytania były związane z tym, jak radzić sobie w czasie zarazy, jak radzić sobie ze swoimi emocjami i z życiem codziennym.
No właśnie, od razu wejdę w słowo. Ja posłuchałam sobie tych odpowiedzi, które pani udzieliła czytelnikom biblioteki. Czy pani była zaskoczona? Bo można by się spodziewać, że te pytania będą bardziej egzystencjalne, rzeczywiście takie długofalowe. Co z moim życiem? Jak moje życie się teraz zmienia? Tymczasem okazało się, że one dotyczą naprawdę bardzo podstawowych rzeczy.
One były fantastycznie proste. Jak je przeczytałam, to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, ojej. No ale przecież no to jest proste, co tutaj deliberować. Natomiast zaraz za tą myślą przyszła taka myśl, nie każdy myśli tak jak ty, nie każdy do tego tak podchodzi i to, że dla ciebie coś jest proste, nie oznacza, że dla kogoś innego musi być proste. To były pytania dotyczące relacji, to były pytania dotyczące poradzenia sobie z byciem w domu. To było pytanie na przykład, jak powiedzieć teściom o tym, że nie przyjedziemy na majówkę. U podstawy tych pytań był sposób myślenia o tym wydarzeniu, sposób, w jaki my myślimy o tym, że mamy coś zrobić. Może tutaj konkretnie bardziej odniosę się do tego pytania, bo pytanie brzmiało, jak powiedzieć teściom, że nie przyjedziemy na majówkę, bo to jest głupi i nierozsądny pomysł. I tak naprawdę to, w jaki sposób my myślimy o sprawie, powoduje, że albo coś staje się trudne, albo coś staje się łatwe. Trudno jest powiedzieć teściom o tym, że ich pomysł jest głupi. Natomiast jeśli pomyślimy o tym w inny sposób, czyli nie chcę przyjechać, nie chcemy przyjechać, bo się obawiamy o ich zdrowie i swoje zdrowie i w taki sposób to będziemy argumentować, czyli nie przyjedziemy, bo to jest nierozsądne, bo boimy się o was, bo chcemy o was zadbać, w tym momencie łatwiej tak naprawdę jest dojść do porozumienia i łatwiej jest zadbać o siebie i o osoby, na których nam zależy.
Bardzo ciekawym pytaniem było pytanie dotyczące, jak rozmawiać z ludźmi na ulicy czy z sąsiadami, żeby się zabezpieczali, czyli zakładali maseczki i nie zbliżali się do nas. Ja widzę, że to generuje bardzo dużo niepokoju, złości i takich sytuacji zapalnych. Sama byłam świadkiem w kilku miejscach, że część ludzi po prostu bardzo dba o to, przestrzega tych zasad, a są też ludzie, którzy uważają, że nie ma żadnego problemu i że osoba, która zwraca uwagę, po prostu się czepia.
Tutaj dotykamy takiego zagadnienia społecznej odpowiedzialności, czyli tego, że tak naprawdę jesteśmy systemem naczyń połączonych. Że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie moja i sprawa tego, że ja się nie boję, mi się nic nie stanie, ja nie choruję, mnie to nie dotyczy, albo nie takie choroby już przeszedłem, w związku z tym teraz nic mi nie grozi. To jest kwestia tego, że wirus przenosi się człowieka na człowieka i kwestia tego, że tak naprawdę chorując obciążamy też możliwości służby zdrowia, bo im większa ilość osób zakażonych w szpitalach, tym możliwości poradzenia sobie i wsparcia i wyleczenia tych potencjalnie zarażonych maleją.
No tak, ale my to wszystko wiemy. Tak trudno na ulicy w takiej krótkiej konwersacji, która w dodatku jest nerwowa, wytłumaczyć takiej osobie cały system, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, że powinniśmy się solidaryzować, że nam w tych maseczkach też jest ciężko. No jest to dość trudne, tak? Mam wrażenie, że część ludzi w ogóle tego nie przyjmie.
Dokładnie, dlatego warto przejść tutaj na taki poziom motywacji osobisty, bo odnosząc się do tego, co jest oczywiste, co jest wiadome, co do czy z całego systemu, tak naprawdę tylko i wyłącznie pobudzamy opór. Ja się nie będę dostosowywać. Natomiast jeżeli odezwiemy się do drugiego człowieka jak do człowieka, czyli proszę pana, ja się boję o siebie, powiemy o swoich potrzebach, powiemy o swoim lęku, ja się boję o siebie, ale też boję się, że mogę pana zarazić. Ja się boję o moje dzieci. W związku z tym bardzo proszę przestrzegać pewnych granic. To jest też umiejętność stawiania granic, pozwolenia sobie na to, żeby te granice stawiać bez złości, bez atakowania. To nie jest łatwe, bo jeśli inni ludzie nie robią tego, co my prosimy, a my jesteśmy w podwyższonym stanie lęku, to bardzo łatwo też jest wpaść w złość i wtedy to przekazywanie informacji, ono nie jest takie bardzo przyjacielskie, tylko najczęściej robimy to w takich krótkich komendach z taką złością. Zresztą ja, jak zaczęła się epidemia, zaobserwowałam takie zjawisko, które bardzo dużo mi dało do myślenia. Obserwując wyrazy twarzy innych ludzi, miny, oczy, zauważyłam, że oni są bardzo źli na całą tą sytuację, bardzo źli na ludzi, którzy są wokół. To wynikało oczywiście z lęku i z tego, że każdy, kto potencjalny, kto pojawiał się blisko, był potencjalnym źródłem zarazy, a nikt z nas nie chciał się zarazić. I ta mimika i postawa ciała, ona była taka bardzo negatywna, co na pewno nie było sprzyjające, jeśli chodzi w ogóle o utrzymywanie relacji międzyludzkich i dawanie sobie wzajemnie takiej otuchy. Ale wracając do pytania, czyli jak powiedzieć drugiej osobie, żeby się odsunęła, żeby się zabezpieczyła, żeby nosiła maseczkę. Odnieść to po prostu do swoich potrzeb i naturalnie powiedzieć, że to mnie dotyczy, to mi jest potrzebne. Oczywiście nie zapominając o rzeczy podstawowej, używaniu form grzecznościowych. Bardzo panią proszę, tak? Czy mógłby pan, żeby odzywać się do siebie z taką właściwą kulturą i przy zachowaniu zasad ogólnego współżycia, a nie tylko i wyłącznie wykrzykiwać jeden na drugiego.
Oczywiście musimy założyć, że możemy się spotkać z nieprzyjemną reakcją, tak?
Oczywiście,
i też musimy
tak.
Unieść te emocje, w które nas się pewnie będą w tym momencie odzywały. Pani Olu, tak się zastanawiam, czy taka forma pracy, którą podjęli teraz psycholodzy, psychoterapeuci, również część coachów, czyli takie porady online, nazwałabym to taką zbiorową, narodową psychoedukacją, czy to ma szansę wejść na trwałe? Co pani jako psycholog o tym myśli? Czy ludziom jest to potrzebne? Często ja słyszę takie uwagi, że przydałaby się w szkole taka lekcja właśnie psychoedukacji, ona by była bardziej wartościowa na przykład od kolejnej lekcji jakiegoś przedmiotu. Kolejnej godziny jakiegoś przedmiotu.
Ja myślę, że tutaj powinniśmy poruszyć dwa tematy, to znaczy hojność tych, którzy dają, którzy organizują te webinaria albo warsztaty, albo filmiki edukacyjne oraz zdolność do brania, bo każdy z nas w stanie jest dać tylko tyle, ile ktoś jest w stanie przyjąć. I ja też na bieżąco obserwuję te wszystkie wytwory, filmiki i poradniki online, które pojawiają się w mediach społecznościowych. I w takiej mojej ocenie część z nich jest naprawdę wartościowa, bo tam się ujawnia ta hojność ekspertów, czyli oni chcą naprawdę dać. A część z nich niestety jest takim produktem marketingowym, oni siebie sprzedają, czyli sprzedają ten swój produkt jeszcze sprzed czasów koronawirusa i mają, myślę sobie, że szukają takiej możliwości, żeby zaistnieć, żeby wykorzystać całą tą sytuację do tego, żeby być, zarobić i sprzedać to, co mają do sprzedania. Kolejna rzecz to, dlaczego my oglądamy filmiki, dlaczego my korzystamy z tego, jaki jest powód. Czy to jest wynikiem nudy, bo nie mamy co robić, więc siedzimy od rana do wieczora przed ekranem telewizora albo komputera właśnie i oglądamy, co tam się na bieżąco pojawiło. Czy to jest ucieczka przed tym, co jest wokół nas, czyli ucieczka przed członkami rodziny albo ucieczka przed tym, żeby się przyznać, że nie mam nic innego do robienia. Czy to jest chęć rozwoju, ale taka wynikająca z tego, że chcę się rozwijać, wiem, chcę wykorzystać ten czas, czyli skoro nie mogę robić tego, co chciałabym robić, to co ja w tym czasie mogę zrobić? Chcę wykorzystać ten czas w sposób rozwojowy dla mnie. Ja na chwilę zatrzymam się teraz przy temacie czasu, bo to jest bardzo ważne pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Jak ja korzystam z czasu, który mam? Nie wykorzystuję go, ale jak ja korzystam? Według mnie, myślę, że nie tylko według mnie, czas jest największą wartością, jaką mamy, bo jego nie można kupić, jego nie można zaoszczędzić.
Jego też nie powtórzymy, tak.
Nie powtórzymy, czyli to, co się teraz dzieje, już się nie powtórzy. To, jak my wykorzystamy to pół godziny czy godzinę na przykład na rozmowę z sobą, ono się już nie powtórzy. I o to pół godziny skraca się nasze życie.
Pani Aleksandro, a propos czasu, musimy już kończyć nasze spotkanie. Dobrze. To na zakończenie prosiłabym o skomentowanie takiej informacji, która ostatnio jest dość popularna, że skończył się czas celebrytów, zaczął się czas ekspertów.
Mam nadzieję, że skończył się czas celebrytów, a zaczął się czas ekspertów. Wielką nadzieję na to.
Czas pokaże, życie pokaże, świat się zmienia. O tym rozmawiałam dzisiaj z panią Elżbietą Krzyżaniak, psycholożką, autorką bloga Psychologiczny Punkt Widzenia i coachem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Iwona Dębska, ja również dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.